mamy różne przykłady oczywiście, czy lepsze, czy gorsze, to trudno powiedzieć, ale w każdym razie niektóre się fajnie czyta, niektóre są, wiemy, różne, szczególnie na przykład ta Biblia Gdańska, tak, ale znowu z kolei uwspółcześniona Biblia Gdańska jest fajna, czy też powiedzmy Słowo Życia, które też jest fajne. Znamy Słowo Życia, też bardzo fajnie jest tłumaczone na współczesny język. Dobrze. Ja tutaj chyba ze Słowa Życia wam troszkę przeczytam. Będę czytał cały list, nie cały, tylko cały pierwszy rozdział listu świętego Pawła do Filipian. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałem w Filipii wraz z przełożonymi i opiekunami. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam, zawsze, gdy się z radością o was wszystkich modlę. Dziękuję mu za wasz udział w głoszeniu dobrej nowiny od pierwszego dnia aż do obecnej chwili. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Nie bez powodu tak o was wszystkich myślę, bo nosicie mnie w swoich sercach wraz ze mną. Uczestniczyliście w łasce zarówno wtedy, gdy dźwigam kajdany, jak i wtedy, gdy bronię dobrej nowiny. Potwierdzam jej prawdziwość. Bóg mi świadkiem, jak bardzo za wami wszystkimi tęsknię chrystusową serdecznością. Modlę się też, aby wasza miłość coraz bardziej wzbogacała się w poznanie i w doświadczenie, abyście rozpoznawali to, co słuszne i byli szczerzy i nienaganni w dniu przyjścia Chrystusa, pełni owocu sprawiedliwości dzięki Jezusowi Chrystusowi dla chwały i uwielbienia Boga. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, pomogło dobrej nowinie dotrzeć jeszcze dalej. W moim uwięzieniu dla sprawy Chrystusa dowiedział się cały dwór oraz wszyscy inni. Przez to coraz więcej braci w Panu, przekonanych dzięki moim kajdanom, nabiera śmiałości do głoszenia słowa. Co prawda, niektórzy głoszą Chrystusa z zazdrości, bo chcą zyskać uznanie. I inni jednak czynią to z dobrych pobudek. Głoszą oni z miłością, wiedząc, że wyznaczono mnie do obrony dobrej nowiny. Tamci natomiast głoszą Chrystusa z powodu złej ambicji, nieszczerze, sądząc, że w ten sposób pogorszą moje położenie. I co z tego? Cieszę się, że mimo wszystko w ten czy inny sposób, obłudnie czy szczerze, Chrystus jest głoszony. Przede mną natomiast jeszcze jedna radość. Wiem, że wasza modlitwa przy wsparciu Ducha Jezusa Chrystusa przyniesie mi ratunek. Na to czekam. Mam też nadzieję, że nie dam się zawstydzić, lecz przemówię z odwagą, jak zawsze. Tak i tym razem. I Chrystus będzie wywyższony w moim ciele. Czy zostanę przy życiu, czy skażą mnie na śmierć. Chrystus życiem i tak dalej. Co dla mnie życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jeśli już żyć w ciele, to dla owocnej pracy. Co bym wolał? Nie wiem. Pociąga mnie jedno i drugie. Chciałbym stąd odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Jednak pozostać w ciele to dla was korzystniejsze. Tak, wiem, że pozostanę. Będę przy was wszystkich, byście robili postępy i czerpali radość z wiary. Chciałbym, aby z mojego powodu, dzięki mojemu kolejnemu przybyciu do was, tym bardziej wzrastała wasza chluba w Chrystusie Jezusie. Tylko postępujcie jak ludzie wolni, w sposób godny dobrej nowiny o Chrystusie, tak abym niezależnie od tego, czy przyjdę i was zobaczę, czy jako nieobecny, tylko o was usłyszę, wiedział, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie, ramię w ramię, walczycie w wierze poddanej w dobrej nowinie i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawieniem przez samego Boga. Macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, lecz i dla Niego cierpieć. Tocząc tą samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie. Tak jak mówiłem, ten list jest pisany w takich trudnych okolicznościach apostoła Pawła, który siedzi w więzieniu, jest po tych różnych przejściach, tych doświadczeniach cierpienia z powodu wiary, to później to ten ostatni werset tego rozdziału mówi. No i on w tym wszystkim, zobaczcie, ile pisze do Filipian, w jaki sposób się do nich zwraca. Tak widzimy, że ma taką zażyłą relację z tymi ludźmi, nazywa ich świętymi, tak? Także oni żyli i byli świętymi, tak? Także my też dzisiaj jesteśmy świętymi, za życia jesteśmy świętymi, tak? Nie potrzebujemy beatyfikacji, bo już jesteśmy beatyfikowani, ponieważ narodziliśmy się na nowo, tak? I Duch Święty jest w nas. I nie potrzebujemy jakby takiego szczególnego ordynowania nas, że jesteśmy świętymi, bo nas, powiedzmy, instytucja Kościoła uznała za świętymi, tylko nas Bóg uznał za świętymi w Jezusie Chrystusie. Amen. I to jest cudowne. I tutaj Paweł pisze właśnie do kogo? Do wierzących, do świętych. Czyli człowiek wierzący jest święty, oddzielony dla Boga. Oddzielony dla Boga, aby żył dla Boga, aby żył dla Bożych celów. I Paweł dziękuje za nich, tak? Za tych świętych, czyli za zwykłych braci i siostry, za tych przełożonych, czyli tych biskupów i diakonów, którzy tworzą wspólnotę Filipi. Bo Kościół Boży to jest wspólnota. To są ludzie wierzący, narodzeni na nowo, których również jest też i ten autorytet liderski, ten autorytet pasterski, który jest takim swego rodzaju autorytetem rodzicielskim, tak? Bo te autorytety w Kościele, one tak naprawdę są na sposób porównane, tak? Do tego, jak są dzieci i jest no, matka, ojciec, tak? Jako powiedzmy do rodziców, tak? I to jest ta właśnie ta koncepcja apostoła Pawła, jeżeli chodzi o Kościół, tak? Że Kościół nie jest instytucją, ale jest swego rodzaju rodziną, jest rodziną Bożą, tak? Są różne członki, są różni ludzie w tym Kościele, są kobiety, mężczyźni, są młodzieńcy, są dzieci, ojcowie duchowi, tak? I to powinniśmy rozumieć, że tak jest, ale jakby tą cechą Kościoła takiego apostolskiego była ta głęboka więź całej wspólnoty, ta znajomość siebie, tak? Że znamy się, tak? Że nie jesteśmy jacyś anonimowi, tak? Że znamy siebie nawzajem, znamy tych przywódców, że mamy relacje, tak, ze wszystkimi, nie? No bo tak jest w niektórych kościołach i też niestety w naszych kręgach, tak zwanych kościołów, powiedzmy, ewangelicznie wierzących, że są czasami może takie duże kościoły, że ludzie tacy są inkognito, tak przychodzą do kościoła i tak w zasadzie nie znają pastora, czy starszych, czy w ogóle tych liderów, no bo jest takich dużo, no i tak się dostać do tego przełożonego, to jest, wiecie, i go poznać tak osobiście, to takie trudne jest czasami, tak to jest w takich właśnie dużych kościołach. Ale może nie chodzi o wielkość kościoła, ale o specyfikę kościoła, tak? Że kościół to jest rodzina, to są dzieci Boże, to są różni ludzie w tym kościele, w różnym wzroście duchowym i ci właśnie przyłożeni, którzy mają też swoją pracę w tym kościele i oni są traktowani przez resztę kościoła, tych tak zwanych zwykłych wiernych, chociaż nie lubię tego określenia, jako tacy ojcowie duchowi, matki duchowe, tak? I my to musimy rozumieć, że ci przełożeni kościoła, to oni są dla nas jakby takim wzorem i oni nas wychowują w wierze, oni zachęcają nas do wiary, jak trzeba to korygują, ale generalnie chodzi o to, że oni nas pobudzają i stymulują do pogłębienia wiary naszej. I tutaj Paweł pisze o tym, że może piąty werset, że modli się o nich, czwarty werset, tak? I jest wdzięczny Bogu za tą społeczność Ewangelii, w którą weszli poprzez właśnie to, że mieli możliwość usłyszeć Ewangelię, tak? I teraz są społecznością ludzi wierzących, mogą doświadczyć tej prawdy i mocy Bożej płynącej z Ewangelii, ale ta łaska, która im była dana, była również po to, nie tylko, żebyśmy my mieli jakby tylko tą świadomość, no tak, mamy przebaczone grzechy, mamy życie wieczne, ale również po to nam to zostało dane, abyśmy się jakby tą łaską dzielili, tak, aż do końca, aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, tak, że my tą łaskę dalej przekazujemy, tą dobrą nowinę, że nie jesteśmy zamknięci w swoim podwórku, ale my również rozumiemy, że jako ludzie wierzący również jesteśmy powołani do tego, że my uczestniczymy w jakiejś społeczności z Bogiem, żywym sobą wzajemnie, ale też jesteśmy przeznaczeni do tego, abyśmy też innym o tym mówili, tak? Żeby również mogli tego doświadczyć, co my. I to nie jest tylko, wiecie, bo to zazwyczaj tak się myśli, że to tylko ludzie ci w kościele, to tak zwani ci przywódcy, oni mają głównie to robić, ale nie, całe ciało Chrystusa jest do tego powołane, do świadectwa Ewangelii. I tutaj dalej Paweł pisze, że właśnie już później, już po tym piątym, szóstym wersecie, on tutaj później pisze o tym, że on jest jakby tu prześladowany z powodu Ewangelii, tak, i że są jakby ludzie, którzy stoją za nim, on jest za to wdzięczny, tak, że to właśnie ci Filipianie tacy byli, ale że też później pisze o tych ludziach, którzy byli, jak tutaj czytamy, czy nieszczerzy, czy obłudni. I wiemy, że Paweł miał przeciwników. Tak, miał przeciwników, na przykład religijnych Żydów, którzy byli przeciwnikami wiary w Chrystusa, tak, odrzucali to, ale również miał przeciwników pośród ludzi, braci, siostry, czy tak wierzących w Chrystusa, czyli chrześcijanach, tak, ówczesnych. Z jakiego powodu były to też takie jakby niesnaski pomiędzy Pawłem a tymi wierzącymi? No z różnych powodów, ale takim generalnym powodem myślę było to, że niektórzy chrześcijanie nie rozumieli tematu łaski, o której głosił Paweł, bo byli tak zwani Żydzi, którzy judaizowali, tacy no Żydzi, którzy jeszcze chcieli tak, do końca nie rozumieli Bożej łaski, jeszcze chcieli jakby praktykować pewne stare rzeczy spod prawa mojżeszowego i Paweł jakby był temu przeciwny, tamci tego nie rozumieli, a no i też był taki konflikt między nimi, tak? Z tego powodu Paweł miał konflikt między tymi wierzącymi, bo go też oskarżali, tak, że mówi, no to jak teraz łaska, no to już wszystko możecie, tak, to grzeście. Ale nie, Pawłowi nie o to chodziło. Jak rozumiemy, wiemy, że Pawłowi nie o to chodziło. On podkreślał znaczenie Bożej łaski, że już nie możemy nic do dzieła Chrystusa dodać, ale nie możemy tak jakby polegać na takiej uczynkowości religijnej, takiej, którą mieli wcześniej Żydzi, tak, opierając swoją sprawiedliwość na podstawie prawa. I Paweł mówi, że nie możemy w ten sposób jakby się utożsamiać, że jesteśmy w porządku przed Bogiem dlatego, no bo staramy się być dobrymi, no bo chodzimy do kościoła, albo się modlimy, albo dajemy dziesięciny, no bo chcemy być dobrzy i dlatego mamy uznanie u Pana Boga. Nie. Nauczanie apostolskie było jasne w tym temacie. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszyscyśmy zgrzeszyli, zarówno czy to Żydzi, czy poganie, tak? Wszyscy, Bóg nas widzi tak samo grzesznych jak wszystkich ludzi, tak? Bez względu na to, jak bardzo byliśmy religijni, jak bardzo byliśmy zaangażowani w kult Boga, czy na sposób żydowski, czy na sposób pogański, jak bardzo chcieliśmy być dobrzy, to dla Boga to nic nie znaczy, jeżeli nie uznamy Chrystusa. Amen? To jest ta całe sedno Ewangelii. Jeżeli nie zrozumiemy właśnie tej rzeczy, że i tak jesteśmy grzesznikami, bez względu na to, jak staramy się być dobrymi ludźmi, i to jakby niczego nie zmienia, jeżeli odrzucamy Chrystusa, tak? Ale jeżeli właśnie uznajemy swoją grzeszność i nie poleganie na sobie jako ludziach, na swojej dumie, przynależności etnicznej, religijnej, ze swojej uczynkowości i praktyk religijnych, że tego... Na tym nie polegamy, tylko polegamy na tym, co się stało na Golgocie, na Bożej łasce i ofierze Chrystusa. I ta Boża łaska i te Boże dzieło, ona jest po to, aby Bóg nas z sobą pojednał, oczyścił nas z grzechów i dał nam początek nowego duchowego życia i wejście w doświadczenie i w doznawanie i przeżywanie Bożej łaski wszelkiej, tak? Czyli doświadczenie obecności Bożej, błogosławieństw Bożych, Ducha Świętego, życia w świętości, w sprawiedliwości, to wszystko jest z łaski Bożej, przez działanie Ducha Świętego. Czyli to jest te sedno Ewangelii, że potrzebujemy oczyszczenia serca, przemiany serca i to jest wszystko w oparciu o dzieło Chrystusa po to, abyśmy mogli wejść do nowego życia, na nowo się narodzić i za sprawą Ducha Świętego i Słowa Bożego żyć w sposób godny Pana. Amen. I to się dzieje na drodze zwiastowania Słowa, na drodze łaski Bożej poprzez Ewangelię. Amen. Nie poprzez uczynki religijne. Dobrze się jest modlić, dobrze czytać Biblię, dobrze chodzić do kościoła, tak? To wszystko jest dobre. Ale jeżeli na tym chcemy polegać, a nie rozumiemy Bożego dzieła odkupienia, rozumiecie? To wszystko dla Boga nic nie znaczy. To pisał Paweł w tym liście, że dla Boga te uczynki religijne, to śmieć i gnój, to nic nie znaczy. I to była ta Ewangelia, którą głosił Paweł. A taka Ewangelia religijna, która odwołuje się tak jakby do pychy człowieka i do jego dumy, że człowiek jest z czegoś dumny, no bo on jest wykształcony, wiecie, religijnie, pobożnie i można być z czegoś dumnym, tak? I Paweł mógł być z czegoś dumny. On naprawdę był dobrze wykształcony pod względem teologicznym, ale w pewnym momencie Chrystus mu się objawił. I wtedy on zrozumiał, że tak naprawdę jest głupcem i ślepcem. I ta cała jego wiedza i teologia nic nie znaczy. Amen? Czyli Ewangelia tak naprawdę w pierwszej chwili obdziera człowieka z jego dumy. Amen? obdziera ciebie samego, ze swojej dumy, nawet jeżeli jesteś człowiekiem wydającym się w twoich oczach i w oczach innych ludzi, uchodzącego za pobożnego i sprawiedliwego. Ale jeżeli nie rozumiesz łaski Bożej, przemieniającej łaski Bożej, to jesteś ślepy i nędzny i pożałowania godzien. Amen? To jest nauczanie apostolskie. Amen? To jest prawdziwa Ewangelia. Tego się trzymamy. I dlatego też jest konfrontacja. I dlatego też my musimy zrozumieć, że kiedy jesteśmy w środowisku ludzi religijnych, oni w ogóle tego nie rozumieją. W ogóle. Oni myślą, że chrześcijaństwo to jest, wiecie, to jest rytualizm. To jest obrzędowość. To jest to, że ja chcę być dobrym człowiekiem. To dobrze, że chcesz. Dlatego potrzebujesz Bożej łaski, przemieniającej, oczyszczającej, odnawiającej twoje życie i serce. I potrzebujesz przede wszystkim być ugruntowany na słowie, na nauce Ewangelii. I wtedy będziesz miał doświadczenie i doznanie pomocy i działania Ducha Świętego. Amen? To jest istota Ewangelii. I my musimy, głosząc Ewangelię, jakby jasno te rzeczy mówić ludziom. I Paweł tu widzimy, miał tą konfrontację z tymi ludźmi, tak, że niektórzy jakby poprzez takie nieszczere głoszenie Ewangelii z powodu tego, aby Paweł w jakiś sposób pognębić, że to jest heretyk jakiś, zaszkodzić mu, tak? To i dzisiaj też tak, wiecie, jest w chrześcijaństwie. No to są różne obozy, tak? Jedni lubią tego, tamtego i tak się zwalczają. No, ci to heretycy, ci to tacy, to tam, ci i tak dalej. Ja rozumiem, że no niestety tak jest, że dzisiaj mamy wiele wyznań w kościele chrześcijańskim, wiele tak zwanych denominacji i niestety w niektórych ugrupowaniach denominacyjnych chrześcijańskich no na sposób jakby nauki apostolskiej, badając to w ten sposób, poprzez naukę apostolską, poprzez Nowy Testament, Ewangelia i listy, no to po prostu byłaby to herezja. No na przykład taka prosta sprawa, odpuszczenie grzechów. Bardzo prosta i fundamentalna sprawa, tak? Że odpuszczenie grzechów jest na drodze upamiętania i wiary w dzieło Chrystusa. I nie ma tu pośrednika. Nie potrzebujemy kapłana, aczkolwiek ja jako głoszący jestem tylko pośrednikiem w świadczeniu i pojednaniu z Bogiem, ale ja nie mam mocy komuś grzechów odpuścić w sensie z racji urzędu. Rozumiecie? Nie mam takiej możliwości. Nawet jakbym był, nie wiem, jakimkolwiek biskupem, kardynałem, jakąkolwiek koloratkę miał, jakikolwiek był namaszczony, to nie mam takiej mocy. Amen? Bo ta moc jest w Chrystusie i człowiek poprzez upamiętanie i wiarę musi to przyjąć, amen? Ja tylko mogę, czy ty, komuś zaświadczyć, ale jesteśmy tylko posłańcami, którzy mówią o pojednaniu z Bogiem, amen? I w tym sensie jesteśmy pośrednikami, ale nie mającymi żadnych narzędzi, aby komuś grzechy przebaczyć na sposób naszych tradycji religijnych, naszych, powiedzmy, obrzędów religijnych, bo już obrząd się dokonał. Amen. Bo już ofiara została złożona. My już nie możemy żadnych innych ofiar złożyć, nie dać żadnych innych pieniędzy za zadośćuczynienie. No i teraz mi się tak przypomina, może taka dygresja do tego, co mam na myśli, jeżeli chodzi o nasze głoszenie Ewangelii. Ja wierzę, że my jako ludzie wierzący cały czas powinniśmy baczyć na to, aby dawać świadectwo wiary innym. Tak? Bez względu na to, gdzie jesteśmy. Na ulicy i tak dalej. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że no, żyjąc w kraju chrześcijańskim, tak się ogólnie mówi, że Polska jest krajem chrześcijańskim, rzymskokatolickim, no większość ludzi deklaruje wiarę rzymskokatolicką w naszym kraju. I przez to się myślą, że są ludźmi wierzącymi tacy na sposób, no taki, no ich sposób, no wierzą w Boga, nie? Praktykują, ale jak widzi to Bóg, tak? Jeżeli ktoś nie narodzi się na nowo, nie jest jego dzieckiem, nie? I słowo wierzyć to również zawierzyć. Ale komu zawierzyć? No Chrystusowi. Czy my mamy zawierzyć instytucji religijnej czy Chrystusowi? Czy temat zawierzenia jest naszym wyborem? Ale jak mają uwierzyć, jeśli nie słyszeli, tak? Czyli jest mówienie prostej Ewangelii, aby człowiek dobrowolnie mógł zawierzyć temu, kim jest Chrystus i co on dla ciebie zrobił. Amen? I to jest ten moment, kiedy my to rozumiemy, kiedy człowiek się rodzi na nowo. I naprawdę wtedy się rodzi na nowo. Ale ludzie religijni, tak, w naszym kraju, oni myślą, że oni już są wierzący z racji różnych praktyk. Amen? Robią różne praktyki. Teraz była na przykład w kościele rzymskokatolickim święto, które tak tutaj się może nie obchodzi. W mieście święto przemienienie pańskie, tak? No to bardziej na wsi się obchodzi. No akurat byliśmy tam z Jankiem na wsi, byśmy pracowali w takiej miejscowości Izdebno i tam są ludzie bardzo fajni, bardzo ich lubimy. Znam ich od paru lat. I oni, ci ludzie, no są tacy religijni, ale bardzo ich lubię, szanuję, fajni ludzie, naprawdę, naprawdę fajni ludzie. No ale religijni, no jeszcze nie było sposobności im głosić Ewangelii. Ale w pewnym momencie tak jakby się taka niby sposobność pojawiła, no bo to tak, wiecie, tak jest trudno czasami w pracy komuś głosić Ewangelię, nie? Ale kurczę, jakoś tak się to przegapiło. I tak chcę tak właśnie tak was trochę pobudzić do myślenia. Do tego, czym jako chrześcijanie powinniśmy wykorzystywać takie różne sytuacje do świadectwa Ewangelii, w sensie no, jak się nadarzy okazja. Tak? No i to taka, powiedzmy, okazja się nadarzyła i tak troszkę przespaliśmy to. No bo tak tam rozmawialiśmy tam z tymi ludźmi, tam Janek tam, bo tam były takie dwie kobiety, matka z córką. No i w pewnym momencie ta starsza, ta matka mówi, no i tam do Janka mówi, ale panie Janku, ale niech mi pan to powie, jak to jest, że czemu księża przekładają odpusty z niedzieli na sobotę, nie? Ja wam powiem, to jest dobry moment do złożenia świadectwa Ewangelii, nie? I teraz, no Janek, my wiemy, o co chodzi, nie? No jak wzruszył nam i nie wie. No ja tak zbraniałem, nie? I też tak nie wiedziałem, co powiedzieć. Ja sobie się, kurczę, no ale jak to, no jak powiem, no ale to tego, to wiecie, nie? To zaraz katolik się tam zjeży, nie? Jak mu od razu tak, że tak powiem, z grubej rury powiesz, nie? No, że to odpusty, to złe, to i tak dalej, od diabła i tak dalej, nie? Ale uważam, to jest dobry moment, aby złożyć świadectwo. Tak sobie później tak odszedłem nawet, sobie się, no co ja powinienem powiedzieć? Jak to powinienem powiedzieć? No bo tak teologicznie, doktrynalnie wszystko znamy. Tak się zastanowiłem, nie? No to czym jest odpust, nie? No to chyba wiemy, czym jest odpust, nie? Wiemy, tak? Wiecie, orientujecie się, będę wam to tłumaczył. Wiemy, czym jest odpust. Odpust tam chyba powstał około XVI wieku, tak? Potrzebne były pieniądze na budowę bazyliki tam chyba Piotra, tak? No i papież nie miał kasy, no i wymyślił wtedy właśnie odpusty. Odpusty wymyślił, że możemy uratować duszę z czyśćca, jak zapłacimy odpowiednią ofiarę, to go wyczyścimy i on będzie zbawiony, tak? Powstała ta doktryna i ta nauka w kościele rzymskokatolickim dla potrzeby po prostu biznesowych, no wybudowania świątyni. Niby dobra rzecz, tak? Ale jak to się ma do nauki apostolskiej? Nie ma się. W ogóle się nie ma. I w ogóle jak to w ogóle dyskredytuje dzieło Chrystusa? No i to właśnie był dobry moment, bo można by było powiedzieć tak. Już teraz ja wiem, jak będę miał taką historię. A on powiedział, no ja wiem, jak odpowiedzieć pani na te pytania. Bo to są dwie rzeczy. To jest jedna rzecz, to jest historyczna, a druga teologiczna. Bo historycznie to było tak. Powstało to w XVI wieku na Unii Kościoła Rzymskokatolickiego, bo papież taki, w XVI wieku brak mu było kasy w budżecie, chciał wybudować bazylikę, no i wtedy wymyślił sobie taką historię. I do dzisiaj to trwa w Kościele rzymskokatolickim. Do dzisiaj ta praktyka jest. A teologicznie, to czy my możemy pojednać ludzi po śmierci z Bogiem? Żyli jak, wiecie, mąż, alkoholik, cudzołożnik, despota i on umarł. No, choć wierzący, niepraktykujący, czy praktykujący, czy mniej praktykujący, rzymski katolik. No i co? I teraz taki człowiek umiera, no i Kościół mu teraz mówi, no słuchaj, jest dobra nowina dla ciebie, dla twoich zmarłych. Możesz tego człowieka z piekła wyratować, dać mu życie wieczne. Wystarczy odpowiednia ofiara. Dzisiaj Kościół daje odpust. Dzisiaj jest promocja zbawienia. Promocja zbawienia. Jak to się ma w ogóle do dzieła Chrystusa? Czy to nie uwłacza Chrystusowi? Rozumiecie? I takie rzeczy trzeba mówić ludziom. My to rozumiemy, ale taki człowiek, on tego nie zrozumiał, on nie słyszał nawet o tym. No tak było, tak było. No. I dlatego Luther zrobił protest. Nie tylko z powodu tego, bo tam 95 tez wysnuł, ale jednym z powodów, to co tak Luthera oburzyło, to, że było zbawienie, tak, dane poprzez pieniądze, tak, poprzez po prostu ideę odpustu. I uważam, że to jest świetny moment do głoszenia Ewangelii. Amen. Bardzo dobry moment. Tylko oczywiście trzeba to zrobić mądrze, bez, my się nie musimy, wiecie, tych ludzi nienawidzieć, nie cierpieć, mówić, aby tacyś. Po prostu my mamy to mówić z miłości do nich, amen? Pokazywać im prawdziwą drogę pojednanie z Bogiem. Prawdziwe przebaczenie grzechów, które możesz dzisiaj uzyskać z powodu tego, że słyszysz Ewangelię, że uniżysz się przed Bogiem, że będziesz pokutował, że zawierzysz Chrystusowi, amen? Wtedy staniesz się Bożym dzieckiem. Wtedy doświadczysz pojednania z Bogiem. Wtedy zobaczysz, że twoje serce, sumienie jest oczyszczone przez krew Chrystusa. Duch Święty złoży temu świadectwo. Zobaczysz zmianę. Amen. I to jest prosta prawda wiary w Ewangelię. Amen. I uważam, że my musimy zwrócić na to szczególną uwagę, żyjąc w tym kraju. No dzisiaj mamy taką możliwość, widzicie, możemy głosić Ewangelię, tak? Wychodzić na ulicę. Już nie możemy. Trochę nam poluźnili znowu nas tego. No, będą zamykać. Da. Mieliśmy robić dużo ewangelizacji z Kubą Kamińskim. Nie wyszła, tak? W zimie, w lutym. Była teraz przełożona na wrzesień. Jak myślicie, wyjdzie? No nie wyjdzie. Nie ma szans. No ale teraz, czy my mamy liczyć na tego typu ewangelistów? Ja nie mam nic przeciwko Kubie, zrozumcie mnie, bo sam byłem za tym, tak? Ale widzimy, że ta możliwość głoszenia Ewangelii poprzez duże imprezy, poprzez jakichś ludzi szczególnie uzdolnionych przez Boga i namaszczonych, i których Bóg używa, to jest niewystarczające dzisiaj dla Kościoła i dla świadectwa Ewangelii, żeby liczyć na tego typu formę głoszenia Ewangelii. Dzisiaj my musimy jako Kościół, jako ludzie wierzący obudzić się i być mądrzy w świadectwie Ewangelii i umieć wykorzystać czas w obliczu takich sytuacji, którą powiedziałem wam, chociażby będąc w pracy i sama kobieta zadaje pytanie. Panie Janku, niech mi Pan powie, jak to jest, dlaczego księża przenoszą odpust z niedzieli na sobotę? Czemu oni tak robią? No to można na to odpowiedzieć pytanie i przy okazji złożyć świadectwo wiary. Amen? Ja nie mówię tutaj, wiecie, tam do Janka mam pretensje czy tego. Mówię, przespaliśmy to, zarówno Janek, jak i ja. Ale to był dobry motyw. Ja zbraniałem w pierwszej chwili, ale tak sobie powiedziałem, kurczę, na co to będzie? Ale później się obudziłem sobie, kurczę, tak przemyślałem, no można było sobie siąść, powiedzieć tego, zostawić tych ludzi, niech myślą. Czy ja bym im zrobił krzywdę, albo Janek, jakby im tak powiedział? Rozumiecie? Nie bójmy się tego, naprawdę, ale bądźmy mądrzy, rozumiejmy też mentalność tych ludzi, z którymi żyjemy wokół i w jaki sposób, bo nie, się do nich zwracać, jak im tłumaczyć pewne rzeczy, bo oni w ogóle nie mają o tych rzeczach żadnej świadomości. A my mamy. I naprawdę mamy się czym podzielić. Tylko czasami tak w obliczu takiej sytuacji czasami baraniejemy. Ja szczerze powiem, no ja zbaraniałem, no ja nie wiedziałem, co powiedzieć. No przyznaję się, ma kulpa, no. Ale drugi raz nie chcę zmarnować takiej okazji. Daję wam taką zachętę, jakbyście mieli podobną sytuację, abyście wiedzieli, jak zacząć rozmowę, jak złożyć świadectwo Chrystusie. Okej? Okay? Bo to wam o tym mówię. I tak kończąc już ten list, widzicie, kończąc ten list, Paweł zakończy go w ten sposób: niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Czyli my jako Kościół, jako ludzie wierzący, jesteśmy powołani do głoszenia świadectwa Ewangelii. Ewangelia jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. Podstawą tego, aby Bóg zaczął działać w życiu człowieka, aby Jego obecność i Jego królestwo mogło dotknąć człowieka, jest to, że człowiek musi usłyszeć Ewangelię, musi upamiętać się i zacząć wierzyć w tę Ewangelię, a wtedy Duch Święty będzie działał w życiu tego człowieka. Innej drogi nie ma. Nie ma praktyk religijnych, nie ma pobożnych życzeń, dobrych uczynków, jeżeli nie zrozumiemy tej prostej sprawy, że Duch Święty zaczyna tylko działać tam, gdzie jest mówione Boże Słowo, prawdziwe Boże Słowo, i człowiek dokonuje wyboru. Korzy się przed Bogiem i zaczyna wierzyć, ufać, zawierzać swoje życie dla Chrystusa. I wtedy Duch Święty wchodzi i działa. Amen. W serce człowieka i zaczyna działać, przekonywać o grzechu, sprawiedliwości, sądzie, i wtedy człowiek zaczyna rozumieć Boże pojednanie i Boże zbawienie. Amen. I może tego doświadczyć i może przeżyć nowonarodzenie. Pamiętajcie o tym, nie ma drogi na skróty. Dlatego też musimy, wiedząc o tym, nie żyjemy w kraju muzułmańskim, zauważcie, ateistycznym, ale żyjemy w kraju religijnym. Tak samo jak w czasach Jezusa. Było dużo religijnych Żydów. Większość tych Żydów nie uznawało Jezusa Chrystusa. Tak. Był taki moment, tak? Nie uznawali. Byli dumni ze swojej tradycji, ze swojej wiary, nie chcieli nic zmienić. Mieli nawet swoje obrzędy, swoje rytuały. To gromił Jezus Chrystus, tak? Dla nauki waszej, dla waszych rytuałów. Ale nie chcieli uznać Jego, nie chcieli uznać nauki, nowej nauki, tak? Nie chcieli przyjąć Bożej nauki, tak? I też Bożego Syna, bo Jezus i Słowo jest i tak dalej. Ale widzimy, tak samo jest i dzisiaj. My żyjemy w religijnym kraju i ludzie są dumni z powodu przynależności religijnej. Ale Ewangelia naprawdę coś konfrontuje. Obdziera cię z twojej dumy, kim jesteś, jak bardzo jesteś w swoich oczach czy innych oczach święty i pobożny i sprawiedliwy z racji tego, bo ty starasz się być dobry dla ludzi, bo ty wróbelka, jak zobaczysz tam gdzieś tam ze złamanym skrzydełkiem, weźmiesz do domu i go tam opatrzysz, już jest wszystko pięknie, to są dobre czyny. Ale jeżeli nie znamy pojednania z Bogiem poprzez dzieło Chrystusa, to te naprawdę nasze dobre uczynki temu wróbelkowi pomogą, ale łask Bożych tobie nie wyskarbił, byś poszedł do nieba. Jest tylko jedna droga i jedno zadośćuczynienie w Chrystusie Jezusie, w Jego śmierci. Amen. I nie ma innego sposobu. I Ewangelia konfrontuje. Obdziera ludzi religijnych, dumnych po prostu z takiej mentalności polegania na swojej własnej sprawiedliwości. I dlatego Paweł też był nielubiany z tego powodu. Wśród niewierzących, bo nie rozumieli tego. Tej nauki, co wam mówię. Prosta niby sprawa, my to rozumiemy, ale podkreślam, jak ważne jest znać ten fundament nauki apostolskiej i jak ważne jest być mądrym w świadectwie Ewangelii w obliczu ludzi religijnych, kiedy możemy dać im świadectwo wiary. Amen. Naprawdę dobrze też jest znać nauki Kościoła rzymskokatolickiego. Dobrze jest znać. Ja tam z religii, no to wszystkim piątki stawiali, ale tam za uszy ksiądz mnie targał. Także nie myślę, że byłem taki dobry, obeznany. Tam niby tam się załapamy, wiecie, na powiedzmy na komunię i później bierzmowanie, no bo to trzeba było zaliczyć. Ale tak z tego, co pamiętam, to tak, wiecie, to sztuka była taka, nie? Tak, trzy razy Z, zakuć, zaliczyć, zapomnieć, nie? Ale dzisiaj powracam do tego w ten sposób, żeby też umieć mądrze zagadać z takimi ludźmi, nie? Kiedy by się trafiła okazja, aby powiedzieć im coś, co oni właśnie... A dlaczego tak jest? A dlaczego tak jest w Kościele? A ja wiem, dlaczego tak jest. Już można złożyć świadectwo. I nie chodzi to o to, by komuś przykrość zrobić, ale tu chodzi o życie wieczne. Amen. I prawdziwe doświadczenie Boga żywego. Amen. To nie chodzi o to, że ja bym się z kimś kłócił, wywyższał się nad nim, bo ja tam lepiej wiem. No fakt, no niby 20 parę lat jestem wierzący, już tam ponad ćwierć wieku. Jeszcze w kościele tutaj stoję przed wami, kaznodzieja i tak dalej. No mógłbym się chlubić. No ale myślę, że to nie o to chodzi, nie? Ale dobrze, że przez te lata, 25 lat, ponad 6, jakby wzrastam w tym poznaniu Ewangelii i nabieram mądrości i ogłady, by z takimi ludźmi rozmawiać i wykorzystywać okazję i moment do głoszenia Ewangelii. I tu tego was zachęcam. I kończąc ostatni werset, tu Paweł pisze tak, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym nie widzieliście, o którym teraz słyszycie, że go stacza. Czyli jest cierpienie z powodu świadectwa Ewangelii. No niestety, no nie zawsze będzie tak, kiedy będziesz konfrontował człowieka z jego samą własną sprawiedliwością, że ten człowiek przyjmie to z pokorą. Niektórzy nie przyjmą tego z pokorą. I może być konflikt. I to jest ten koszt. I czy z racji tego powinniśmy się bać tego, że no teraz narażę się tej czy tamtej osobie? Rozumiecie? No bo nie chcę się tam z kimś spierać, kłócić, nie chcę mieć tam, wiecie, z kimś na pieńku. W sumie on mnie lubi, no po czym mamy sobie psuć reputację, że jakiś tam zielonoświątkowiec jestem, nie? A przecież ty taki fajny byłeś, nie? A ty, co ty teraz, jakiś tam innowierca? I myślę, że to są właśnie te nasze dylematy. No wiecie, no jeszcze nikt nas za wiarę nie prześladował, tak jak apostoł Pawła i mamy tu wolność. Ale zachęta jest taka, że w naszym świadectwie czy konfrontacji w głoszeniu Ewangelii może być sprzeciw. Ale za to jest nagroda. Amen. I za to jest jakby wejście w wyższy poziom wiary. Amen. I to jest część twojego powołania. Amen. Że nie tylko wierzysz i zawierzyłeś Ewangelii, jesteś dumny z tego, że jesteś dzieckiem Bożym, Synem Bożym, masz życie wieczne, jesteś pojednany z Bogiem i teraz masz przygodę z Bogiem tu za życia, ale również zostało darowane ci, że jesteś świadkiem Chrystusa tu na ziemi, nawet za cenę tego, że stracisz może dobre imię, ktoś będzie o tobie źle myślał, a może nawet pójdziesz do więzienia a może życie stracisz. To zależy od sytuacji i od miejsca, w którym się znajdujemy. Także zachęcam was w tym, abyśmy byli aktywni w świadectwie Ewangelii, abyśmy nie polegali, widzicie, na metodach ewangelizacyjnych, bo się kończą. Zmieniają się. Ale żebyśmy my byli aktywni. Bo Jezus na pewno, jego przyjście jest bliższe niż dalsze. Kto w to wierzy? Że przyjście jest Jezusa bliższe niż dalsze. Z każdym dniem. Nie znamy dnia i godziny. No ale na pewno jest bliżej niż dalej. Tego możemy być pewni, tak? Ale my mamy dawać świadectwo aż do dnia przyjścia Jezusa w chwale. Amen. To jeszcze nie nastąpiło, a jest bliżej. I dlatego też składajmy świadectwo wiary. Amen. Żyjąc w kraju religijnym, żyjąc w kraju, gdzie wszyscy mówią, czy tam 90% parę procent, że są wierzący chrześcijanie, ale my wiemy, jak jest. Nie bójmy się tych ludzi. Kochajmy ich. Mówmy im prawdę z miłością, ratując ich duszę. Amen. Amen. I nie liczmy tylko na to, że ewangeliści nam tą robotę zrobią, no bo prawdopodobnie 12 się spotkanie września nie odbędzie. Także tyle z mojej strony, Słowa Bożego i zachęty dla was. Tym się chciałam podzielić, abyście mieli taką refleksję, abyśmy na wakacjach też wypoczywali, ale też, jak mamy możliwość, też złożyli świadectwo wiary. Także ewangeliści chcieliby działać i nie mogą, bo im nie pozwalają robić dużych powiedzmy spotkań, a my możemy być. Wczoraj byliśmy na przykład na plaży i ludzie, dużo ludzi jest. Wiecie, można rozmawiać. Różne są miejsca, różnie może być. Także o to się też módlmy, abyśmy byli mądrzy w świadectwie Ewangelii. Dobrze? Pomódlmy się o to, abyśmy się obudzili, abyśmy byli mądrzy w świadectwie Ewangelii. Ojcze, ja ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za to, że jesteśmy twoimi synami, córkami, dziećmi twoimi. I że ty powołałeś i wybrałeś nas do tego, abyśmy z tobą żyli na wieki, ale również, abyśmy byli świadectwem wiary dla tego pokolenia, w którym żyjemy. Dziękujemy ci za ten kraj, w którym żyjemy, za to miasto, w którym żyjemy, za nasze rodziny, te cielesne, w których żyjemy. I błogosławimy, Panie, nasz naród. Błogosławimy nasze miasto. Błogosławimy nasze rodziny, te cielesne. I wołamy o to, abyś dał nam mądrość twoim synom i córkom w twoim kościele, w świadectwie wiary, jak głosić Ewangelię ludziom religijnym, którzy znają cię w głowie, a nie znają cię w sercu, w duchu. Ja wołam o to, abyś dał nam tą mądrość i tą pasję i wyposażenie przez Ducha Świętego, abyśmy w mądrości Bożej i w miłości Bożej składali dobre świadectwo wiary przed tymi, którzy mogą je od nas usłyszeć i których stawiasz na naszej drodze. W imieniu Jezusa. Amen.